Radio Kraków.
No ta piosenka na wejście była troszkę jak z, bym powiedział, z Wesołego Miasteczka, więc to świetny sposób na wejście w następną, w tę rozmowę, która przed nami. Bardzo się cieszę, że moimi gościniami dzisiaj są Ewa Kolesińska. Jak najbardziej. I Kalina Dębska, Ewa Kolesińska, aktorka, i Kalina Jagoda Dębska, twórczynie spektaklu, który już za chwilę w Starym Teatrze, jeszcze troszkę, Magnetyzm Serca, to bardzo śmiesznie nam się ułożyło.
Magnetyzm Serc.
Wielu, no tak, dobra, dobrze, że to mówisz. Jakoś nam się tak super tutaj układa ostatnio. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Fredrze, to w tym tygodniu dla odmiany porozmawiamy o Fredrze. I zastanawia mnie to bardzo, bo Fredro jest patronem 2023 roku, więc to nieprzypadkowy taki wysyp tych fredrowskich spektakli w teatrach. Ale najpierw się zwracam, Kalina, do ciebie z takim pytaniem. Jak to było z tym Fredrą? Czy to było tak, że ty sobie jakoś wcześniej tego Fredrę wymarzyłaś i już wiedziałaś, że to jest jakiś autor, który cię specjalnie interesuje? Czy to 2023 rok, są dodatkowe hajsy i możesz robić, ale Fredrę?
No tutaj właściwie dwa elementy się złączyły, bo ja rok temu w jakimś takim przypływie beznadziei i poczuciu, że nie mam pracy, że co będzie dalej, a już tak strasznie chcę pracować w teatrze, już czuję, że jestem gotowa. Rozmawiałam z jednym z moich pedagogów i on powiedział: słuchaj, no ale jest rok Fredry, powinnaś napisać jakąś eksplikację, ja to wrzucę w różne miejsca, może w taki sposób się uda. A ja mówię: tak, no bo ja mogę robić wszystko, mogę robić nawet Fredrę, ja uwielbiam Fredrę, mam go na mojej półeczce z dramatami, mam bardzo dziwne też jego dramaty tam, i czułam, że ten Fredro przede wszystkim jest śmieszny, jest jakoś taki, pomimo wszystko, bardzo aktualny. No i potem przyszedł rok Fredry, przyszła propozycja od dyrekcji Teatru Starego na taką też ciekawą kombinację, bo od początku też wiedzieliśmy i właściwie cała dramaturgia jest napisana w taki sposób, że jedną z głównych bohaterek jest starsza kobieta.
O, okej.
To znaczy ja.
To będziemy za chwilę o tym rozmawiać konkretnie, o waszym spektaklu i o zaskakującej dosyć, jak rozumiem, tej perspektywie, ale powiedzcie mi, ten Fredro, to znaczy, czy on rzeczywiście się komunikuje i macie poczucie, że on się, jak przeczytałyście ten tekst, na przykład na pierwszej próbie, czy macie takie poczucie, że ten Fredro się naprawdę może komunikować ze współczesną młodzieżą, bo jak sobie myślę na przykład o, nie wiem, o moim czytaniu Zemsty w liceum, to miałem takie poczucie: dobra, może to jest zabawne i tam nawet parę razy mi tam kącik ust poszedł do góry, ale czy to jest coś, co jest ciekawe i może być ciekawe dla współczesnej młodzieży?
Ja myślę, że wszystko może być ciekawe, nie tylko dla młodzieży, w ogóle dla ludzi, jeżeli jest w odpowiedni sposób przekazywane. I tu jest rola aktora, reżysera oczywiście, reżysera, który wymyśla jakąś koncepcję, a my się musimy do tego dostosować i przetworzyć to w sobie. Ja Fredrę nigdy nie grałam w żadnej sztuce Fred, natomiast oglądałam oczywiście Zemstę parę razy, pierwszy raz w Poznaniu 100 lat temu w Teatrze Polskim, a potem Wajdowskie przedstawienie, zresztą mój mąż grał u Dyndalskiego, tam na zdaje się za Sztura w którymś momencie wszedł, więc oczywiście, że obejrzałam dwa razy, najpierw na premierze, potem z moim mężem Stefanem Szramelem, niestety świętej pamięci. I tak jak mówię, no właściwie każdy tekst, moim zdaniem, każda sztuka, a Fredro tak, no jeszcze przez język właśnie, który jest kompletnie niewspółczesny, ale no właśnie o to chodzi, że my musimy zrobić wszystko, żeby ten język był komunikatywny, i na tym polega nasza rola i piecza reżyserki, żeby o to zadbać.
Ewa, ale ja dojrzałem w Starym Teatrze na stronie w twojej biografii, że grałaś w Gwałtu, co się dzieje. Czy strona się myli?
Jezus, matkoś, oczywiście, grałam w Gwałtu, co się dzieje. Hanka Polony to chyba reżyserowała, tak? Ja... Przepraszam, ale no wyleciało mi z pamięci. Tak, gdzie Andrzej Grabowski. To, i to było super przedstawienie, ale to tam poszliśmy, że tak powiem, no, na zabawę. Na zabawę. Zresztą dobra hanga takich aktorów, że właśnie sami z siebie byli zabawni. I nie wiem, o ile tekst bardziej, czy o ile granie było dla ludzi bardziej interesujące. W każdym razie, och, kochałam to przedstawienie. Kocham. Popatrz, dobrze, że wyczytałeś.
Słuchaj, mi to utkwiło w pamięci z bardzo konkretnego powodu, bo teraz ja wam powiem coś, czego wy nie wiecie zupełnie, ale ja raz w swoim życiu zagrałem w spektaklu takim profesjonalnym, takim spektaklu, który był normalnie w repertuarze teatru. Był to teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i w tymże teatrze grałem w spektaklu Gwałtu, co się dzieje. Kacpra oczywiście. Moja wada wymowy mi pozwoliła grać Kacpra w reżyserii niejakiego Macieja Podstawnego. I była to przygoda. Myśmy tego zagrali bardzo dużo razy i tak naprawdę moja pierwsza przygoda z profesjonalnym teatrem to była przygoda z Fredrą. Więc mam to jakoś bardzo szczególnie w serduszku. A Kalina, a ty widziałaś jakiegoś super Fredrę w teatrze? Czy masz takie poczucie, że dzisiaj się go dobrze nie wystawia?
Nie, bo z jednej strony mamy te bardzo klasyczne inscenizacje właściwie, czy teatru telewizji i wydaje mi się, że też Fredrę się nieźle czyta w zaciszu domowym, to znaczy, że przez lata nie był, w ogóle nikt się za to nie brał, bo nie było takiej jakiejś wewnętrznej potrzeby, był rok Mickiewicza, więc były pieniądze na Mickiewicza, ballady, romanse i tak dalej, i tak dalej. A też wydaje mi się, że każde czasy potrzebują swoich tekstów, jakiejś takiej swojej oddzielnej energii i wydaje mi się, że żyjemy w tak trudnych i smutnych czasach, że właśnie tylko śmiech nas może uratować, więc ten Fredro nie bez powodu może dzisiaj znajduje jakąś nową percepcję.
A też miałem takie poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, widzicie, jakiś czas temu Instytut Teatralny zrobił taki program, taki projekt, który się nazywał Fredro nikt mnie nie zna, projekt czytań Fredry i okazało się, że rzeczywiście nikt mnie nie zna, to znaczy znamy właśnie Śluby Panieńskie, znamy Zemstę i na tym się kończy często. Tymczasem ta literatura jest jakoś bardzo szeroka i jest bardzo moim zdaniem przez teatr zupełnie nieodkryta.
No, jeśli mogę coś wstrącić, to nie dotyczy to tylko Fredry, wiesz, nie dotyczy to, dotyczy wielu aktorów, między innymi akurat miałam przyjemność tutaj u was w radio grać Rostworowskiego Niespodziankę, ale nie o tym chcę mówić, bo to jest akurat bardzo znane i moim zdaniem wspaniała sztuka, ale wcześniej Łukasz Fijał zrobił u nas w teatrze taki przedstawienie składające się właśnie z fragmentów różnych tekstów Rostworowskiego i byliśmy zdumieni do granic możliwości, że on coś takiego pisał, czego no to nie dotarło jeszcze do nikogo, dopiero właśnie dzięki Łukaszowi.
Więc może ten rok Fredry przyniesie coś dobrego.
No my robimy coś podobnego, to znaczy robimy właściwie montaż tekstów. Główną osią dramaturgiczną są Śluby Panieńskie i właściwie przedstawiamy całą fabułę Ślubów Panieńskich, ale to są nawet takie drobne przesunięcia, że pewnym komentarzem jest komentarz z Ciotuni albo jest jakiś wiersz Fredry, który zupełnie inaczej puentuje daną scenę, więc da się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy znaleźć i jakoś tak to wykręcać cały czas, żeby ten tekst był bliższy współczesnemu widzowi.
No właśnie, co znalazłyście w tym Fredrze? Coś takiego, co będzie tą osią i tym, co prowadzi w tym spektaklu?
Miłość, czyli Ewa.
No, to Kalina znalazła, a ja muszę się do tego dobić dopiero, bo jeszcze nie bardzo ogarniam funkcję swoją.
Tak. No ten tekst rzeczywiście pisany z myślą o starszej aktorce też od początku. Miałyśmy takie założenie z Marią Gustowską, dramaturzką, żeby połączyć stare i nowe i to zawsze nas interesowało w teatrze. I
starym?
W starym, tym lepiej. I ta perspektywa dialogu międzypokoleniowego jest niezwykła i niesamowita. Bardzo dużo możemy się od siebie nawzajem nauczyć. A też energia młodej części obsady jest tak dynamiczna i wybuchowa, że na próbach właściwie się świetnie bawimy i teraz jesteśmy w momencie, gdzie musimy trochę tę dobrą zabawę uspokoić i przygotować się na ciężką pracę.
Właśnie, tylko jednego się boję, że jak my się za bardzo bawimy na scenie, to widzowie trochę mniej.
Tak, dokładnie, nie chcemy zrobić czegoś takiego.
To jest lekkie niebezpieczeństwo moim zdaniem, no ale zobaczymy.
Tak, ale wydaje mi się, że też takim środkiem dla mnie do znalezienia tego, jak opowiadać, jak mówić Fredrą i jak opowiadać tę historię, jest świat, w którym się go zatapia i zanurza. I rzeczywiście my idziemy w estetykę Wesołego Miasteczka i uważam, że dzięki temu poziom absurdu, który możemy stworzyć w scenach, jakiegoś takiego szalonego świata, gdzie jest bardzo dużo gagów, skeczy, popisów aktorskich, konwencji, którym się bawimy, spuszcza z nas taką wewnętrzną, zawsze jak w twórcach, taka potrzeba, żeby zrobić coś wielkiego, zrobić ten efekt wow. My wiemy, że to będzie momentami bardzo głupie, bardzo śmieszne, mam nadzieję, i dzięki temu ta praca właśnie jest też trudna technicznie, bo mało się mówi o tym, że komedia wymaga niesamowitych właśnie takich technicznych, w ogóle też narzędzi reżyserskich, że to jest pauza, która musi być wycyrkulowana w odpowiednim momencie, że to musi być podbite dane słowo, żeby sens się zgadzał. I tak naprawdę to jest bardzo duża i długa, nie mam dużo czasu, ale to jest taka ciężka przeprawa, jak robić te komedie naprawdę tak jak najlepiej się da.
No właśnie, ten świat Wesołego Miasteczka. Na stronie też czytam o pokoleniu TikToka, o pokoleniu Tindera. Ten plakat niesie ze sobą mnóstwo barw, w tym wasze zdjęcie realizatorów gdzieś na jakimś Wesołym Miasteczku. To będzie spektakl z rytmem TikToka kierowany właśnie do takich odbiorców?
No tutaj postaram się odpowiedzieć dyplomatycznie, bo rzeczywiście trochę zostaliśmy poproszeni przez teatr, żeby wypełnić taką lukę i stworzyć coś dla młodego widza. Dla mnie to jest niezwykle ciekawe, bo ja jestem z Krakowa i pamiętam, jak chodziłam do tego teatru 10 lat temu i mówiło się o wszystkich spektaklach cały czas. Właściwie to było jakieś takie oczywiste, że się chodzi 2-3 razy w tygodniu do teatru i jakoś ta energia taka, powiedzmy, mieszczańska, krakowska, rzeczywiście kręciła się wokół Starego. No i ja, mając to wspomnienie sprzed lat w mojej pamięci, stwierdziłam, że to jest super, żeby zrobić taki spektakl dla ludzi i też dlatego poszłam właśnie do mojego liceum. Dla młodych ludzi. Poszłam do mojego liceum, żeby z nimi porozmawiać o tym, czego oni potrzebują, jakim są dzisiejszymi właściwie widzami i widzkami. I okazało się, że coś, co kiedyś wydawało mi się w ogóle niemożliwą kategorią, dla nich jest najważniejszą, czyli coś, co jest przyjemne. I ta kategoria przyjemności, jakiejś estetyki, takiego pobudzenia w sobie piękna i emocji wydaje mi się bardzo, bardzo ważna i trochę tym się kieruję, tworząc ten spektakl, bo estetyki, w których dotychczas działałam, są naprawdę przeróżne, ale wydaje mi się, że też właśnie ta kategoria jest uniwersalna, nie jest tylko dla młodego widza. Ten opis jest też sprzed kilku tygodni, więc na pewno należy go trochę uaktualnić, ale mamy rzeczywiście takie bardzo współczesne elementy, jak TikTok ślubów panieńskich między dziewczynami. Mamy bardzo dużo piosenek, które są w takiej estetyce, powiedziałabym, nawet disneyowskiej. I chcemy jak najbardziej pokazać młodym widzom, widzką, że teatr to jest fajne miejsce, w którym można przyjść w dresie, w którym można zjeść popcorn na widowni. I
to jest dla mnie okropne. Przepraszam, okropne.
Nie wiem jeszcze, że to będzie, ale no w jakimś takim poczuciu,
nie
że...
powinno tak być, moim zdaniem.
Proszę, że nie powinno być. Nie, no dyskutujmy, że... oczywiście.
Właśnie, no to jest takie miejsce trochę, no święte może to jest przesadne słowo, ale takie wymagające jednak pewnego przygotowania, a również pewnego uczczenia strojem, moim zdaniem. I to było... Bardzo to ceniłam, bo dawniej no, po prostu nie wypadało iść byle jak ubranym do opery, czy do, ja od dziecka w Poznaniu no, bez ustanku chodziłam do teatru, do opery. Opera była wówczas na bardzo wysokim poziomie w Poznańska. Operetki, no i po prostu było to miejsce kultu i wszystkie te miejsca były miejscami kultu i pewnego uczczenia, no i to było cudowne, moim zdaniem. A teraz właśnie tak, kurczę, prosto z kleparza ryb do teatru.
No. A tu ja mam wrażenie, że właśnie wszyscy się ubierają bardzo elegancko teraz.
No ale ty chcesz właśnie, żeby tego nie było.
Ja bym chciała, żeby połączyć, wiesz, jedno z drugim, że jak ktoś chce przyjść w dresie, to przychodzi w dresie.
I tak przychodzą, i tak
przychodzą. Elegancko ubrany.
Rzeczywiście jest taki miszmasz i to jest rzeczywiście ciekawe na tych widowniach, że są takie osoby, które są bardzo wystrojone i traktują ten dzień w sposób szczególny i są ci, którzy są po prostu, może nie wiem, czy w dresie, ale po prostu ubrani luźniej. I to ten miszmasz mnie zawsze interesuje, że siedzą obok siebie i każdy jakoś poczuł, jak powinien się ubrać. Opera chyba nadal została w tym, to znaczy
tak,
w operze
no
trudniej.
Tak, tak, zdecydowanie.
Że tam, no jedzenia nie, znaczy, pamiętam,
no,
że...
No jedzenie to już jest dla mnie horror. A... Zarówno w kinie, no jakoś nie spotykam. W kinie pod baranami nie spotykam jedzenia popcornu. Cud boski, dlatego kocham
chyba tam kino. Chyba tam nie ma takiej maszyny.
Nie ma, na szczęście.
Ale pamiętam za to, jeżeli chodzi o zapachy w teatrze, to teatr w Zielonej Górze, tam była z kolei knajpa, słuchajcie, pod sceną przez lata. Indyjska w dodatku. O. Więc wyobraźcie sobie, jak się niósł ten po prostu zapach i jakkolwiek się człowiek nie ubrał i jak bardzo nie chciał nie jeść, to i tak wracał do domu cały pachnący curry i innymi rzeczami. To będzie roller coaster, to znaczy, że będziemy jakoś szybko pędzić przez ten świat.
Tak, też...
Który Ewa, jak rozumiem, rozwali.
Tak, no ja tutaj idąc też za percepcją w ogóle młodych osób, mówię też o sobie, wiem, że to będzie krótki, szybki spektakl, bo ilość bodźców, które przyjmujemy, wytwarza w nas szybkie poczucie znużenia i rzeczywiście, powiedzmy, większa część spektaklu jest budowana na bardzo, bardzo wysokiej dynamice, w takim wspinaniu się po tym, co jeszcze aktorzy mogą nam pokazać, co jeszcze więcej nam mogą dać też z samych siebie i ale z drugiej strony też ten spektakl wydaje mi się, że będzie taki bardzo wyważony, te techniki aktorskie nawet mamy elementy właściwie mówienia znaczy takiej performatyki, jak mówić Fredrą performatywnie, albo właśnie jak pokazywać takie typowe sitcomowe sytuacje, więc bardzo dużo tych elementów tutaj jest i one są nawciskane i też chciałabym właśnie, żeby w widzach cały czas myśleć o tych emocjach, to znaczy w jaki sposób uruchamiać nawet takie podstawowe emocje, jak śmiech, jak strach, jak jakiś smutek, I głównie tym operujemy w tym momencie.
I piosenką to chyba najłatwiej zrobić. Śpiewacie w tym spektaklu?
Tak.
Ewa, śpiewasz?
Też, kurczę.
No mnie najbardziej, bardzo mnie zainteresowało w tym opisie nawet osób, które przygotowują ten spektakl, że Antoni Skrzyniarz robi instrumenty. To znaczy, że to będą jakieś specjalne i nie dla was przygotowane instrumenty? Tak. Jak to wygląda?
Tak, scenografia, elementy scenografii są instrumentami. Może nie będę dokładnie zdradzać,
no pewnie, nie spoiluj wszystkiego.
Co jest czym, ale Antek Skrzyniarz sam tworzy instrumenty, ja już z nim pracuję jakiś czas i na przykład tworzy nam specjalnie łamolę, która jest takim, powiedziałabym, instrumentem strunowym, trochę basowym, który za pomocą takiej dźwigni wytwarza bardzo ciekawe dźwięki. Cała ta scenografia jest właściwie udźwiękowiona, będzie bardzo żywa. Mamy też takie, nie wiem, przetworniki, ja się na tym nie znam za bardzo, ale przetworniki muzyczne, które też zmieniają w ogóle jakby sens brzmienia wielu elementów, wielu materiałów. No i wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe, bo tych elementów też znowu, jak mówię, jest bardzo dużo i chodziło o to, żeby to był taki bardzo wypełniony, intensywny świat.
Wspomniał się też o języku przed chwilą, Fredry, chciałbym do tego wrócić. Przypomniała mi się taka rozmowa kiedyś z Anglikami z londyńskiego teatru, którzy mi powiedzieli, że zazdroszczą nam tego, że my mamy tylu Szekspirów. To znaczy, że w zasadzie mamy kilkanaście w zasadzie Szekspirów i w zależności od tego, czego potrzebujemy, możemy sięgnąć po różne przykłady i w zasadzie uzyskamy bardzo nowoczesny język albo bardzo klasyczny język. Fredry, mamy jednego. Jak w tym świecie, o którym mówicie, znalazł się Fredro, to znaczy, czy ocalał jego język?
no, świat dała, znaczy komponuje Kalina, nie? Więc ja się muszę mieścić po prostu tylko i staram się no, logiką tylko i wyłącznie posługiwać, wypowiadając to, co mam do powiedzenia.
Ale trzymacie wiersz? Tak,
tak, tak. Oczywiście, staramy
95% się. 95% tekstu to jest wiersz. Właściwie prawie wszystkie sceny są pisane wierszem. Wykorzystujemy też właśnie wiersze Fredry, Kochać i lubić chociażby. Czy piosenka Kochanie to też jest wiersz Kochanie. I po prostu łączymy te teksty ze sobą w jakiś taki nowy sposób. Ale no, dla mnie to też było ciekawym zadaniem, jakąś taką prośbą ze strony dyrekcji, żeby się trzymać tego wiersza i rzeczywiście to robimy. I właściwie zaczynamy się tym bawić, bo okazuje się, że to mogą być malutkie zmiany. Zmiana podmiotu, czy zmiana jednego słowa. I ten Fredro cały czas się trzyma w ryzach. I też bardzo czuć, jak jest coś dopisywane. Mhm. Więc jest to prawie niemożliwe. Znaczy oczywiście Maria Gustowska, o której wspominałam, stara się jak może i to działa. Ale też nie chciałam tutaj robić jakiegoś takiego, takiej dużej dekonstrukcji tego wiersza.
To chyba cecha wybitnych autorów, że jak się im dopisze, to od razu wie, tak, że to nie on.
Na przykład tam pod koniec Kalina stwierdziła, że ponieważ Fredro tam zaczął pisać Śluby panieńskie prozą, co jest prawdą, to my też przejdziemy teraz na prozę. I dostałam taki tekst. Najpierw mówię go wierszem, tak jak po Bożemu, że tak powiem. I potem zostało to rozpisane prozą. Myślałam, że oszaleję. Absolutnie nie chciało mi to wejść do głowy. No, obce zupełnie. No, w końcu skróciliśmy.
Tak, po prostu wyzrzuciliśmy.
Bardzo dobrze, ale, no.
Tak, ale też to, co mówisz, Ewa, że my z Marion, myśląc o tym spektaklu, w ramach researchu Maria znalazła fragmenty Ślubów panieńskich, które kiedyś nosiły tytuł Nienawiść mężczyzn. I to była pierwsza wersja pisana takim białym wierszem prozą. I to było w ogóle dla mnie jakąś dużą inspiracją do takiego gestu dramaturgicznego. Co z tym zrobić? W sensie, czy da się w ogóle do tego wrócić? Mamy rozpisane kilka scen na podstawie tych fragmentów oryginału, które się zachowały, ale jednak chyba ta ostateczna wersja no, jest dobra i działa. Działa do 200 lat. I chyba najciekawsze było to, jak zrobić takie nowe Śluby panieńskie, bo takie obciążenie, że to jest wybitny tekst robiony przez tego, tamtego i tak dalej, na pewno w nas było, ale dlatego odciążamy się zabawą, śmiechem i jakąś taką próbą stworzenia nowego głosu.
Łącząc jeszcze zmianę tytułu, nie?
Włączając zmianę tytułu.
No to już wiecie, jakie jest pytanie. Pytanie o tytuł. Ja przyznam szczerze, że ten magnetyzm, który jest jakby drugim tytułem Ślubów, mnie kojarzy się z bardzo konkretnym spektaklem i ja widziałem w swoim życiu raz takiego Fredrę, który mi utkwił jakoś bardzo mocno w pamięci i to był spektakl Grzegorza Jerzyny w Teatrze Rozmaitości wiele lat temu i on się dokładnie tak samo nazywał chyba, Magnetyzm Serc.
On się nazywał Magnetyzm Serca, więc okay. My robimy ukłon w jego stronę, ale skreślamy literkę A.
Okej, okay, stąd moja pomyłka na samym początku. A skąd wasz pomysł, żeby ten spektakl jednak nie nazywał się Śluby panieńskie, skoro opowiadacie całą fabułę, tylko żeby skorzystać z tego drugiego tytułu?
Dla mnie najciekawszym zawsze jakimś takim bohaterem jest bohater zbiorowy i dlatego uważam, że ta wielość serc, które będziemy prezentować na scenie, wielość podejść do miłości jest bardzo ważna i współczesna i też ten tytuł wynika z tego, że uważam, że ten magnetyzm to jest w ogóle jakiś absurdalnie, fenomenalnie fascynujący nurt filozoficzno-energetyczny, który rzeczywiście miał bardzo duże oddziaływanie społeczne. I właśnie szukamy trochę bardziej tego, co jest magiczne w tym Fredrze, jakiegoś takiego ducha, duszy, tego świata, co to jest właściwie i jakie to ma przełożenie na dzisiejsze czasy. Czy my idziemy za tym magnetyzmem, czy może wcale nie? czy wybieramy siebie i miłość do samych siebie. I też po prostu lepiej brzmi ten tytuł. To znaczy śluby panieńskie uważam, że są w pewien sposób jakoś uwłaczające w ogóle współcześnie i też jednak nasza fabuła nie skupia się na tym głównie wątku kobiecym, który też jest rozbijany bardzo szeroko na jakieś pierwsze wątki lesbijskie w polskim dramacie i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie chodzi o coś zupełnie innego w tym tekście, to znaczy o takie przyjrzenie się tym bohaterom, tym postaciom współcześnie, jak oni mogliby działać i funkcjonować. No i też ciekawe jest to po tym spotkaniu z młodzieżą, że właściwie oni uważają, że to jest bardzo dobry, klasyczny tekst, nie potrzebują w ogóle w jakikolwiek sposób go queerować. Biorą go z wszystkimi elementami, stereotypami, które tam są i to jest super, więc my z tych stereotypów też będziemy bardzo mocno korzystać. Ale też czują taki super dystans, na zasadzie, że Fredro obśmiewa młodych, ale rzeczywiście robi to bardzo inteligentnie i młodzi ludzie się z tym zgadzają. W sensie ta grupa, na której ja w jakiś sposób robiłam research i rozmawiałam z nimi. I dlatego ten magnetyzm no, po prostu jest dla mnie jakimś takim jakimś magicznym światem, który mnie bardzo inspiruje.
No właśnie, a dzięki temu ja się jeszcze, prawda? Bo tak były śluby panieńskie, ja już panną nie jestem. W związku z czym spokojnie mogę grać w tym przedstawieniu. Tym bardziej, że ja wyjaśniam właśnie, co to jest tak. Magnetyzm i czego dotyczy.
No i ten magnetyzm znalazłyście na Wesołym Miasteczku. Jedno, co mnie do tej pory jakbyś tak zastanawia w tych waszych opowieściach, to znaczy właśnie słyszę tę muzykę na żywo, tego Disneya, instrumenty budowane, te rollercoastery i popcorn i wszystko. I jak sobie to wszystko tak umieszczę w głowie, tak moja wyobraźnia, to tak na taką wielką scenę operową w zasadzie najlepiej by to było zrobić. Tymczasem wy się musicie z tym wszystkim zmieścić na najmniejszej scenie tak. Narodowego Starego Teatru, na tak zwanej nowej scenie. I zastanawiałam się z tym, czy... Bo trochę teraz tak sobie wyobrażam, jak się... Ja się kiedyś wyprowadzałem z dużego mieszkania do małego i tak jak wniosłem wszystkie rzeczy, to już nie było miejsca dla mnie. To jak to... Jak wy się z tym wszystkim zmieścicie?
No to znaczy ja też nie wiem, czy będzie jeszcze miejsce dla mnie. Nie wiem, sama jestem zdziwiona i ciekawa.
To się okaże wszystko w tym tygodniu. Tak. Mamy montaż scenografii. Rzeczywiście tego miejsca na grę aktorską będzie bardzo mało, ale...
Aktorzy są szczupli, dobra.
Wszyscy się mieszczą.
Tak. Wspaniale.
No i...
Świetny casting.
Świetny casting, dokładnie. Ale też... no coś takiego wydaje mi się jest kuszące, żeby jednak stwarzać cytaty tego Wesołego Miasteczka i tworzyć go bardziej atmosferą niż budować wielki rollercoaster na scenie. Więc zobaczymy, wszystko się okaże w tym tygodniu, ale rzeczywiście scenografia będzie miała elementy monumentalne i ja lubię taki rodzaj hiperbolizacji absolutnie wszystkiego, co się da i też bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość, no i kto wie, może...
Może się uda.
Może się uda.
Teraz mi przyszło do głowy takie słowo nowe, że w wydaniu aktorskim to się powinno nazywać rollercoaster.
Tak. Rollercoaster. Też mamy takie elementy, dokładnie.
Super. A powiedzcie, Kalina, powiedz mi, jak ta praca twoja w takiej szacownej, wielkiej instytucji dla ciebie, osoby, która, no jak powiedziałaś, oglądała te spektakle tutaj od dawna, to jest roller coaster? Znaczy masz jakiś taki rodzaj onieśmielenia wobec tego miejsca? Czy na przykład to asystentury twoje wcześniej jakoś dały ci jakiś rodzaj odwagi do pracy przy tym spektaklu?
Wydaje mi się, że mam w sobie bardzo dużo spokoju i bardzo pracuję nad sobą, żeby ten spokój w sobie mieć. Ale przyznam się, że moment przed rozpoczęciem prób był chyba jakimś najbardziej stresującym momentem w moim życiu, bo było bardzo dużo takiego chaosu organizacyjnego. My też pierwszy raz na przykład ze scenografkami zajmowałyśmy się takimi rzeczami już stricte technicznymi. I to był bardzo ciężki, przerażający czas, ale wiedziałam, miałam takie poczucie, że jak się spotkam z ludźmi, z aktorami, to wszystko odpuści i rzeczywiście tak się stało, więc w tym momencie to jest dla mnie czysta przyjemność. I chyba też mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że no to był mój wymarzony teatr, w którym mogłabym debiutować przez bycie z Krakowa i też jakieś takie no, wychowywanie się na tym teatrze. I też pomimo wszystko mogę powiedzieć, że mój zespół współrealizatorski jest po prostu gotowy, żeby pracować w teatrze. Już się wzruszyłam teraz.
Może to jest taki moment, żeby o nich powiedzieć tak z imienia i z nazwiska i wszystkich wymienić.
Moi kochani, no dobrze, to tak. Pracujemy ze sobą, z prawie wszystkimi tymi osobami 2 lata. Zaczęliśmy pracować ze sobą w szkole. I to jest Maria Gustowska, dramaturszka, z którą jestem na roku. Wojtek Dolatowski, student obecnie aktorstwa po szkole. Po Akademii Muzycznej w Gdańsku możecie go zobaczyć w musicalu 1989. Wojtek Dolatowski, polecam bardzo, świetny aktor i choreograf i robi partie wokalne. Mamy dziewczyny po grafice krakowskiej, Zosię Tomalską, Jurkę Furdynę, które przygotowują scenografię i kostiumy. Mamy Antka Skrzyniarza, który buduje instrumenty, przygotowuje dla nas przepiękną muzykę. I mamy powiedzmy nową osobę dla naszej ekipy, czyli Klaudynę Schubert, już reżyserkę światła i fotografkę z dużym doświadczeniem, ale ciągle jest bardzo pozytywną i młodą energią.
I aktorzy.
I aktorzy, wspaniała obsada.
Ewa Kolasińska.
Tak, Ewa Kolasińska, Stanisław Linowski, Łukasz Szczepanowski, Filip Perkowski, Małgorzata Walenda, która właściwie też no nie debiutuje, bo grała w operze za 3 grosze dublura, ale to będzie pierwszy duży spektakl w Teatrze Starym, i Natalia Kaja-Chmielewska.
No pierwszy na etacie.
Taki. Tak, pierwszy na etacie. Tak.
I kiedy będzie można zobaczyć spektakl, bo to jest ważna też informacja na koniec.
I tutaj jest mi trochę głupio, bo ja nie mogę już nikogo na ten spektakl zapraszać w pierwszym secie. Premiera jest 1 grudnia, ale od kilku tygodni ten spektakl w całości, cały pierwszy set jest wykupiony. Kolejne spektakle będzie można zobaczyć na przełomie stycznia i lutego, więc bardzo zapraszam już na rezerwację biletów w terminie.
No, rozumiem. Łatwiej się dostać do kulisy na NFZ niż na wasz spektakl, ale jak ktoś poluje, to, to przy odrobinie szczęścia się uda. To tylko dobrze o wszystkim świadczy. Ja też trzymam kciuki i bardzo mam nadzieję, że moje znajomości w Starym mi pozwolą jakoś się wemknąć dyskretnie i spektakl zobaczyć i wam kibicować i być z wami podczas tych przedstawień. Bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę pogadać o Fredrze, o tym spektaklu. Kalina Dębska i Ewa Kolasińska były dzisiaj
moimi gośćmi.
Dzięki wielkie za tę rozmowę.
Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.